przychodzi czas, życie zaciera różne przeżycia. Już dzień nie przynosi takich rozterek, natomiast sen tak. Bezgraniczne jest miłosierdzie Twoje, Panie mój. Sierotę pocieszysz, wdowie pobłogosławisz, rosę na pola ześlesz. Co mi przychodzi na myśl? Co mi przychodzi na myśl? A no właśnie, chciałam powiedzieć, że genealogia naszego rodu sięga do takich krajów jak Litwa i Łotwa. Oczywiście tam, gdzie żeśmy mieszkali, w Dąbrowicy na Wołyniu, tam była straszna mieszanka ludzi narodowości żydowskiej, ukraińskiej. Byli Polacy, Białorusini, bardzo mieszane środowisko. No a nazwisko prawdopodobnie, że tak powiem, przywlokło się, można tak powiedzieć, aż z Litwy.
Jagiełło.
No właśnie.
Szaweło.
Wiktor Szwed zawsze pisze Szaweło, bo mówi, że w języku białoruskim nie można pisać Szaweło. Nie wiem dlaczego, ale ja się nazywam Szaweło przez dwa L. Tak? Jak to zwykle bywa, wnukowie zaczynają dochodzić, jakie jest to drzewo genealogiczne. Poza tym, jak myśmy byli wywiezieni w 40 roku, gdzie byliśmy, co tam na tej zsyłce było, dokąd wywieźli nas jako rodzinę i ojca, który był wywieziony w inne miejsce, mianowicie na Kałymę, a tam oczywiście zajmował się wyrębem lasu. Był to okres trudny, potem nie wróciliśmy do Dąbrowicy, tylko przyjechaliśmy z Kazachstanu poznańskie, gdzie byliśmy dosyć długo, od 40 roku do 65, kiedy to ja zdecydowałam, że chciałabym się jednak przenieść tutaj do białostockiego, bo tak jakoś mi się wydawało, że ja mam zawsze tą wschodnią duszę. Całą sobą czuję, że tu dopiero jestem sobą. Nazywam to duszą wschodnią, że tu jestem przypisana. No więc jeżeli pominąć okres, no siłą rzeczy urodziłam się w Dąbrowicy na Ukrainie, to z tego okresu oczywiście nie mogę nic pamiętać. Natomiast już później, te 6 lat w Kazachstanie, te lata, to wiele pamiętam. Moi rodzice nie zostali wywiezieni razem. Tatuś był skazany na 8 lat w Kałymie, natomiast ja koło 5 lat i trójka braci i mama, przewiezieni zostaliśmy do północnego Kazachstanu, do takiej wioski, która się nazywała Czermaszlanka. Już mogę powiedzieć, że pewne rzeczy zapamiętałam. I one się jakoś ustawiły, nawet tak jak stygmaty sybiraków. Bo okazało się, że my jesteśmy ludźmi z pewnego rodzaju stygmatami, to znaczy naznaczeni jesteśmy jakby od początku do końca swoich dni, od czasu oczywiście tego traumatycznego zdarzenia, jak gdyby takim stygmatem bólu psychicznego, bo tu oprócz takiego fizycznego, powiedzmy głodu, czy tam innych takich spraw, są sprawy, gdzie pojawiają się w snach, na przykład mam wielki szacunek dla chleba i nie mogę na przykład w domu zostać, żeby nie było ani kawałka chleba, bo wtedy rodzi się we mnie pamięć o głodzie. I to jest tak straszne, że aż się czuję, że no nie możesz zostać bez chleba. Musisz go mieć, chociaż kawałeczek. To było przecież codzienna sprawa głodu. Moja mama na przykład pewnego razu poszła na drugą już wioskę z prośbą o chleb. To była zima, buty jej przemokły, były dziurawe. I w jakiś sposób, nie wiadomo jej, zgubiła kawałek chleba, który miała pod pachą. I stwierdziła, że nie ma po co do nas wracać, a niedaleko szły szyny i jej postanowieniem było, że nie przynosi nam kawałka chleba, w związku z tym jesteśmy głodni, nie ma po co ona żyć. Ale sama myśl, że zabiorą nas do dzieddomu, powstrzymała ją przed położeniem się na szyny. Był taki zwyczaj w Kazachstanie, że matki, które traciły w wyniku głodu swoje dzieci, robiły wszystko, żeby zrobić jakiś taki upominek dla tych dzieci, które przyjdą. Piekły takie jakieś no, małe rogaliki. Proszę zobaczyć, jaka to sprzeczność. Myśmy się, o dziwo, jako dzieci cieszyliśmy się, że jakieś dziecko zmarło. Dlatego, że potem szło się na cmentarz i tam na cmentarzu te bułeczki były rozdawane. Takie jakieś nieludzkie, prawda, to było, że wymuszała tego natura chęć przeżycia. I to jest właśnie ten głód. No, z kolei moja mama mówiła, że ja jako malutka byłam bardzo dzielna. Kiedy nie mogłam spać w nocy i mama się kręciła zatroskana o nas, to zawsze mówiła, jak ja się zbudziłam, to mówię, mamo, popatrz, ja mam duży brzuszek i ja nie jestem głodna. A okazywało się, że ja byłam spuchnięta z głodu. Och, uważamy naszą mamę za bohaterkę. Naprawdę, wyjątkowa. Nie było pracy, której mama by się nie podjęła. Upływający czas zamazuje twoją postać. Zmagam się z nim. Chcę wierzyć, że byłaś. Jesteś po drugiej stronie mroku czy światłości? Nie wiem. Mamo, czy tam przestaje się być matką? Przy różnych okazjach śnią mi się te wszystkie zdarzenia. Takiego szoku doznałam jako dziecko, kiedy to właśnie z naszej ziemlanki wichura zrzuciła dach. Ja się wystraszyłam tego bardzo. Mama oczywiście, co miała, wszystko na nas wrzucała, żeby nas ochronić, a ja do tej pory boję się, żeby dach nie przeciekał. Nie może u mnie nóż leżeć na stole, kiedy idę spać. Bo te filmy sowieckie, które kiedyś się ukazywały, ciągle mówiły o wojnie i o tym, że się zabija tego wartownika nożem. W tej chwili sprawa noża jest dla mnie sprawą dramatyczną. I zawsze pilnuję, żeby nóż nie był na wierzchu. Po prostu to są już rzeczy, które zostaną raz na zawsze, z których się nie wyleczy. Ciszę nad ranną rozdarł stukot karabinów. Odkrywać. Wdarło się rzeźko w nasz uśpiony dom. Boże mój, krzyknęła mama zamiast porannego pacierza. Ruszyła ku drzwiom. Sobierajcie się, hazajka. Na dzień dobry we drzwiach stanęło dwóch soldatów. Wam 20 minut. Mój tata pracował w urzędzie jako sekretarz. Poza tym tata pochodził z takiej zamożnej rodziny. Wybudował dom, który potem wynajmował. Czy się zajmował wielką polityką? Mnie to w tej chwili nie zostało w pamięci z uwagi na to, że chciał pisać pamiętnik na temat swojej przeszłości politycznej, ale mama bała się tak dalece Sybiru, że niszczyła absolutnie wszystko, więc ja to tylko takie szczępki pamiętam, absolutnie szczępki, że przychodzili ludzie z Dąbrowicy, ponieważ ojciec był takim szanowanym człowiekiem, więc mówili zróbmy coś, przychodzą Rosjanie, zróbmy jakąś organizację i tak dalej, postawmy się. Na to ojciec powiedział, słuchajcie, to jest za duża siła przeciw nam i to będzie tylko krwawa jatka, nie ma najmniejszego sensu. Ale ponieważ tam wywozili wszystkich, którzy zajmowali jakieś stanowiska, prawda, czy mieli jakiś większy majątek. I tatę wywieźli miesiąc przed wywózką nas. Średni brat już rozumiał, że ktoś zabiera ojca. Więc mamę pocieszał na drugi dzień. Ostatnie ślady ojca kołeczkami zaznaczył i powiedział, mamo, ty się nie martw. Tata jest z nami, bo tu są ślady ojca. I potem tenże brat zachorował na chorobę psychiczną. Natomiast z kolei najstarszy brat nagle wydoroślał. On zrozumiał, że zostaje tylko on i ma mamie pomagać. I był bardzo dzielny. I pomagał rzeczywiście, pas cielaki kołchozowe i oczywiście aż się dorobił tak zwanej kurzej ślepoty. No, Ola to była dzieckiem takim biegającym w krótkich spodenkach za braćmi i oddana pod opiekę braciom. A oczywiście bracia tak dalece się opiekowali, że mało bym się nie utopiła w Irtyszu. Poza tym nie mieliśmy pieniędzy, chcieliśmy chodzić do cyrku. Jakiś tam cyrk był, więc wygrzebali taką dziurę, wsadzili mnie w tą dziurę, żebym ja tam się dostała, a potem jakoś tam ich. No i oczywiście z tyłu był policjant i za krótkie majteczki mnie tego i na komisariat, kto ty jesteś, oczywiście, skąd ty jesteś. Ja się bałam, żeby mama nie miała kłopotów, więc powiedziałam, że ja nie mam mamy, nie mam nikogo i jestem sama. No przytrzymali mnie 2 dni na komisariacie. I potem oczywiście bracia przyszli i wytłumaczyli, ale już byłam od początku taka twarda konspiratorka. Broniłam mamy i braci. Takie wspomnienie to jest ten hulający wiatr, że mogliśmy robić, co myśmy chcieli. Byliśmy dziećmi bezpryzornymi, to znaczy nie mieliśmy opieki rodzicielskiej. Kiedy mama już zapewniła nam podstawowe wyżywienie, czyli chleb, to wtedy żeśmy mamie, że tak powiem, podkradali chleb, żeby się dostać do kina. Takiej kobiecie dało się bułeczkę czy tam kawałek chleba i ona wpuszczała bez biletu. No ale oczywiście, jakie to było kino? W zimie to był szron na ścianach i ja jako malutkie dziecko koniecznie chciałam do tego kina chodzić i po 10 razy oczywiście na ten sam film. I wtedy się już nawet za potrzebą nie wychodziło z tego kina. A wychodziło się na mróz, to moje majtki były sztywne. I oczywiście kaleczyły ciało dziecka. No i gdyby była mama w domu, do tego by nie dopuściła. Ale jak mówię, tacy byliśmy, hulający w uszach wiatr. Gdzie liliowo-żółte kwiaty, dywany stepowe? Gdzie wiosenne, bujne trawy? A któż wie? Nie powiem. Nie wiem teraz, czy to wszystko oczy me widziały, czy to tylko jakieś zwidy, jak u dzieci małych. Gdzie te straszne, mroźne zimy, chaty zasypane? Gdzie zawieje, gdzie zamiecie, gdzie indziej nieznane? Gdzie ten głód, nasz prześladowca nieodstępny, wierny, małym dzieciom sen odbierał, okrutny, pazerny. Lichy uśmiech z twarzy zdzierał, zasiewał grymasy. Grozę w sercach matek budził. Boże, co za czasy. Chyba pora już nam przyszła wyjąć dżazgę z oka. Nie wiem, czy to łatwo będzie, bo rana głęboka. W mojej rodzinie tata zawsze nas uczył, że przebaczajmy tym, którzy nam zło zrobili, bo lepiej być ofiarą niż katem. Tata był człowiekiem wielkiej dobroci. Nie zacietrzewiał się, nie był człowiekiem pamiętliwym, nawet jak ktoś mu zrobił mniejszą czy większą krzywdę. On cenił raczej skutek niż powód. To znaczy, jeżeli byliśmy wywiezieni, to było źle. Oczywiście, że niedobrze wyrwani, po prostu jak się wyrywa drzewo z korzeniami. I potem już nigdy nie wróciliśmy przecież do Dąbrowicy. Była to tak zwana odległa Atlantyda, bo przecież był czas, że nie można było nawet tam pojechać. O dziwo, ojciec dzień przed wywózką był pewien, że wróci. Mama pytała, dlaczego? A on mówi, wiesz, że śniła mnie się Boża Matier. To znaczy, że to szczęśliwy omen. I cały czas w to gorąco wierzył. Nawet wtedy, kiedy po 2 latach ważył już tylko 33 kg, był szkieletem, absolutnym szkieletem. Musiał 1,5 miesiąca, mama go odżywiała, żeby jako tako stanął na nogi. Ale ojciec mówił o skutku. Jeżeli skutek był taki, że wróciliśmy wszyscy, to dziękujmy Bogu i nikogo nie obwiniajmy. Natomiast mama powiedziała, wiesz kochany, ale mając 4 dzieci, to ja czasem przeklinałam, że musiałam się tam znaleźć, że taki głód, że taka rozpacz, że taka beznadzieja. Ale potem, kiedy już wracaliśmy wszyscy, no to mama mówiła, dzięki Bogu, już nie będę od tego dnia nigdy przeklinała. I ja do nikogo absolutnie pretensji nie mam. Był taki czas, jak powiedziałam w wierszu, przyszła wichura, burzy czas, co człowieka otumani. Prawdopodobnie ci ludzie, co to robili, byli otumanieni pewną ideologią. A do narodu jako takiego, no nie możemy mieć pretensji. Oni też cierpieli. Dziękujmy Bogu. wszakże nas zachował, wszystkich, czy to nie jest najważniejsze? Doświadczyło mnie życie, a ja jednego chcę jeszcze, bym mogła każdy poranek oglądać na niebiesko. Daj, Panie, kolor różowy słońca zachodom i wschodom. Odpuść mnie wszelkie przewiny, błogosław, gdzie drogi powiodą. W tej chwili ja jestem osobą spełnioną i szczęśliwą. Naprawdę, nie mam żadnych w tej chwili. Oprócz oczywiście tych takich stygmatów, no to jasne, to jest. Ale ja to jakby odsuwam od siebie i nie rozpamiętuję tak bardzo tego okresu, dlatego że zawsze, jeżeli uważałam, że coś robię słusznie, to podążałam w tym kierunku. Moim, że tak powiem, busolą było zawsze moje sumienie.